Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepan. Halo, halo, drogie słuchaczki.
Halo, halo? Chyba dzień dobry chciałaś powiedzieć.
No właśnie, co mi się stało? Dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, drogie osoby słuchające.
No ja wiem, co ci się stało. Przyszedł grudzień, koniec roku.
Jest schyłek.
Jesteśmy przytłoczone.
Ja jestem przytłoczona, ale ja też sama się zdiagnozowałam na afazję.
Aha.
Bo ja nie wiem, co się stało, czy ja przeszłam jakiś COVID, który się po prostu
rzucił
był bezobjawowy. Jezu, Alexis. Muszę cię uciszyć.
Czy twój pies skradł ci głos?
Mój pies mi skradł tożsamość, bo już wszyscy tylko utożsamiają mnie z moim wspaniałym pieskiem. Więc stolen identity to jest...
It's not a joke.
It's a real shit. No i ja po prostu zapominam słów. I to jest naprawdę już takie, że... Wiesz, czasami jak jesteś zmęczona, to coś tam ci umknie, ale ja naprawdę potrafię mówić. I to ostatnio zauważyłam na naszym spotkaniu na żywo. Że ja po prostu wiedziałam, co chcę powiedzieć, ale ja nagle zapominałam słowa.
No to nie jest dobra przypadłość dla podcasterki.
No nie jest, a w ogóle dla osoby może w moim wieku także. Więc ja jestem naprawdę trochę taka...
Może musisz po prostu odpocząć.
No może, a może też powinnam zadbać o siebie bardziej i pójść na jakieś badania, się sprawdzić.
No to jest zawsze w cenie.
Bo naprawdę to jest takie aż kłopotliwe.
Diagnozujmy się, no przecież o tym był ostatni odcinek.
No tak.
I też dbajmy o siebie i odpoczynek do opór, to też było o tym.
No właśnie, jestem trochę
gorzej. No ale w ogóle koniec roku to jest jakaś masakra, nie? W sensie jest bardzo dużo rzeczy, takich podsumowań, rzeczy do załatwienia przed końcem roku, też dużo spotkań, dużo przygotowań i ta aura no nie sprzyja.
No aura nie sprzyja.
A ja też mam w dodatku, powiem ci, od chyba... miesiące jakieś takie dziwne przeziębienie, które mutuje w różne strony.
To
i
prawda.
Raz mam spływający po gardle katar, raz mam suchy nos, raz mam kaszel mokry, raz mam suchy, ale ogólnie czuję się zdrowa. I mój lekarz pierwszego kontaktu już bardzo był zirytowany, jak zobaczył mnie po raz kolejny w przychodni, więc już się boję iść kolejny raz.
No bo wymyślasz, tak?
Tak, bo ja przecież wymyślam.
Wymyślasz.
Jezu, cały czas żyjemy tym ostatnim odcinkiem.
Tak, więc zaczęłyśmy nietypowym przywitaniem i nietypową prywatą. Nikogo to nie interesuje, już straciłyśmy waszą uwagę, a to już trwa od paru minut.
No dobra, ale tam wiesz. Czasem trzeba coś powiedzieć tak o sobie, nie?
No tak. No to co? To dzisiaj będziemy rozmawiały o tym, że jesteśmy zdenerwowane.
Mhm.
Zdenerwowane tym, że przeczytałyśmy książkę.
Ja się trzęsłam ze złości, jak czytałam tę książkę.
Która, no, nie pozostawi was na pewno w stanie obojętności.
Jezu, naprawdę, telepało mną.
Która...
Ja mogę krzyczeć.
No, ja miałam podobnie. Która też, no, pokazuje, że jak... No właśnie, to jest ten moment, kiedy ja zapominam, co chciałam powiedzieć, ale ta taka...
Bo ja ci wchodzę w słowo.
Nie. No, że jeżeli Credo Perez była dla was... Tytuł Credo Perez?
Niewidzialne kobiety.
Była dla was wstrząsająca, no to ta książka, wydaje mi się, że ona ma jeszcze chyba taki większy kaliber, bo jakby to, co oczywiście budujemy suspense, pamiętajcie,
tak.
Jeszcze nie wiecie o czym, ale to, co mnie najbardziej wkurzyło i jakby co jakoś tak we mnie zostało, to jest to, że bardzo wiele rzeczy, które wiemy, to jest oparte na czyimś przekonaniu.
Mm-hmm.
Bo tak się komuś wydawało.
Mm-hmm.
I po prostu nikt tego nie zweryfikował, nikt nie powiedział, ale na czym opierasz te założenia, ale mm-hmm. dlaczego tak myślisz? Po prostu wiele rzeczy się zakładało i budowało się wokół nich całą narrację.
To prawda.
A potem się okazuje, że wszystko jest kłamstwem.
Wszystko jest kłamstwem. I kobiety są jakie? Okradzione.
Dokładnie. No i właśnie o tej książce... Chciałybyśmy wam trochę powiedzieć, bo nie będziemy jej streszczać, ale...
Ale coś tam opowiemy, jakieś
smaczki. Trochę opowiemy, ale no jest to naprawdę książka...
Warto ją przeczytać, naprawdę. Leonie Schüller ją napisała.
Schüller.
Niemiecka autorka, wydawnictwo otwarte. Tytuł okradzione i podtytuł Jak kobiety napisały historię, a mężczyźni okryli się chwałą. I pewnie po prostu jest to story of life, jest to historia życia... nawet nie tylko tych kobiet, które są w tej książce, tylko jeszcze więcej ich jest. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że i pozdrowić naszego słuchacza, bo ta książka do nas przywędrowała właśnie taką drogą, że nasz słuchacz Piciu, którego pozdrawiamy, napisał do mnie, że słuchaj, ta książka czytamy teraz i wy musicie ją przeczytać. I powiedział do mnie tak: a ile potrafisz wymienić wynalazczyń, ale nie możesz powiedzieć 10 razy Maria Skłodowska-Curie?
Ja na to...
No właśnie. I to jest jakby clue chyba tej książki, czyli ile razy słyszałyście, że nie było nigdy po prostu kobiet, artystek
tak,
wcześniej.
Tak, mamy o tym też odcinek.
Nie było wynalazczyń, nie było naukowczyń, że kobiety zajmowały się tylko i wyłącznie opieką nad dziećmi i niczym innym, że jakby zajmowały się tym, do czego zostały stworzone i do czego są predestynowane. Mm-hmm. I przecież one się tak świetnie czuły w swojej roli, tylko te głupie feministki potem zaczęły to kwestionować. I po prostu im się w głowach poprzewracało, no i teraz jesteśmy zmęczone pracą na etacie.
Long story short. Tak, w skrócie mniej więcej tak wyglądała historia dziejów. Myślę, że jest taki moment teraz, jest takie momentum, mm-hmm. że tych książek o her story i takich odzyskujących te białe karty, nienapisane karty historii jest coraz więcej. Ja przyniosłam tutaj 3 z mojej domowej biblioteczki, które stwierdziłam, że muszę mieć na półce, ale jeszcze ich nie przeczytałam. Więc dla przykładu, brakująca połowa dziejów, krótka historia kobiet na ziemiach polskich, Anna Kowalczyk, ilustrowała Marta Frey. Anna Dziewit-Meller, Damy, Dziewuchy, Dziewczyny, Historia w spódnicy. To takie bardziej młodzieżowe.
Międzypokoleniowe.
Herstoria 1918-1919 Katarzyny Dworaczyk. To wzięłam takie polskie, nie? Ale mamy też gdzieś na naszej liście do przeczytania tą książkę, bardzo ładnie tak wydaną, taka żółto-różowa okładka, Kobieta, tam jak to się nazywa? Już przed chwilą to googlowałam, nie? Kobieta, opowieść o niewidzialności od prehistorii do dziś.
Tak.
Jest ta historia sztuki bez mężczyzn Katie Hesse.
Tak.
Jest dużo, nie? Jakby jest takie momentum, że się to...
No jest tego dużo, to jakby jest w całym nurcie tych badań herstorycznych, nie tylko odzyskiwania tych biografii, ale też przepisywania. I to też jakby warto obserwować naszą wspaniałą bestię, babkę od histy i wszystkie te wspaniałe wiedźmy od wiedzy.
Tak.
I inne...
I powstającą w Poznaniu inicjatywę Muzeum Historii Kobiet.
Dokładnie. I inne osoby, kobiety, które zajmują się odzyskiwaniem tej narracji i jej przepisywaniem, co oczywiście jest bardzo trudne, bo no można się spotkać z takimi zarzutami związanymi z tym, że to jest jakby na siłę, że to jest gdzieś tam wyszukiwanie dziury w całym i że jakby to jest tylko kwestia spojrzenia na to, jakby na co się położy akcenty. Mhm. Ale ta książka udowadnia, że wcale tak nie jest, że ta historia, którą znamy, którą nam się opowiadało, no została oparta na błędnych przekonaniach, które zostały poczynione przez osoby czasami z wielkimi tytułami. No i te założenia no, wynikały po prostu z jakiegoś światopoglądu, z jakiegoś sposobu myślenia właśnie związanego z jakimś takim esencjonalistycznym spojrzeniem na to, że kobiety nie mogły być zdolne do pewnych rzeczy, albo dlatego, że tak jak było na przykład przy rewolucji francuskiej, jeden z takich z pierwszych z brzegu pierwszych rozdziałów, kiedy to jednak kobiety wiodły prym w tym buncie, domagając się chleba i domagając się też praw po prostu obywatelskich, jako obywatelki, praw człowieka i uznania ich jako widzialnych osób, które stanowią bardzo dużą część społeczeństwa, no to ta narracja została zmieniona na to, że no po prostu osoby, które spisywały później te dzieje, no to stwierdziły, że takie osoby no niewykształcone, osoby z nizin społecznych nie mogą zaistnieć w historii, osoby, które miały marną reputację, bo były tam też...
Bo to były handlarki, nie?
Były to handlarki, ale nie tylko, bo też na pewno się tam pojawiały kobiety, które dzisiaj nazwalibyśmy sex workerkami, które no nie przystawało, żeby w ogóle kobiety widzieć w roli przywódczyń.
Tak.
Ale też na to, żeby kobiety z tak niskiej klasy społecznej też przedstawić w charakterze tych, które osiągnęły coś, osiągnęły tak, bardzo dużo i zapisałyby się w historii Francji jako te, które zdobyły to, o co walczono przez nie wiadomo jak wiele wieków o ten zapis do konstytucji. Więc...
Tak, to jest super ważne, co mówisz, żeby pamiętać zawsze, jak się uczymy historii, kto ją spisał, nie? Że historię spisują ci, którzy mają władzę. Ci, którzy mają w ogóle dostęp do tego, żeby pisać, żeby...
I dystrybuować ją.
Tak. I to jest do dziś dnia. Guys, jakby te brosy po prostu mają większą władzę niż my. Dlatego ten ChatGPT jest taki głupi.
No, ale też ten ChatGPT no jest...
Dobra, ale to jest osobny temat. Ale tak, ale żeby pamiętać o tym, że ta historia jest, to jest historia osób, które mają tubę, które mają nakłady finansowe, które mają po prostu dostęp do edukacji, do instytucji i które będą tą wiedzę utrwalać, więc one mogą sobie lekką ręką wymazać kogoś, kto im nie pasuje do obrazka z tej historii. I o tym jest właśnie książka Leonie Schuller. I ona w ogóle, ta książka jest, super się ją czyta, bo ona nie jest ani taką typową książką historyczną, ani taką typowo biograficzną, mimo że jest o historii i jest o biografiach, nie? Ale czyta się ją naprawdę bardzo fajnie. Ta narracja jest tak bardzo sprytnie poprowadzona, że naprawdę się ją czyta z zapartym tchem, ja się nie mogłam oderwać od niej. I naprawdę jest oburzające to, ile kobiet zostało po prostu wykorzystanych, ich mądrość, ich błyskotliwość, ich pracowitość, ich odkrycia, ich talent, bo jest to nie tylko o wynalazczyniach, nie tylko o kobietach, które dokonały jakichś przełomów historycznych, ale to też o artystkach. To, jak one po prostu zostały oszukane. To jest tak oburzające, że naprawdę no, nie da się, ciężko jest się oderwać od tej lektury.
Tak, ja też jakoś tak może wyrzucę teraz, ale jeżeli słuchacie tego teraz i będziecie tego słuchać w najbliższym czasie, no to w warszawskim MSN-ie jest taka wystawa Kwestia Kobieca, którą ja widziałam.
O, super.
No i kuratorka tej wystawy, Amerykanka, której niestety imienia i nazwiska teraz nie pamiętam ze względu na moją afazję, zbierała przez no, 5 lat ten dorobek. 5 lat tkała tą opowieść, którą chcę pokazać na tej wystawie, żeby pokazać właśnie, że ta nieobecność kobiet jakby we sztuce, no bo ta wystawa dotyczy sztuki, wynikała właśnie z... miała swój powód i ona bardzo sprytnie to określi. Można by sobie pomyśleć, że trochę to jest takie pomieszanie z poplątaniem, bo tam są przeplatane ze sobą w danych sekcjach dzieła z bardzo różnych epok, więc obok siebie mogą naprawdę być, może być sztuka współczesna z obrazem renesansowym i to nikomu nie przeszkadza w tym, żeby opowiedzieć na przykład historię portretów i dlaczego to było tak ważne, że kobiety się portretowały. I to jest absolutnie no, niesamowite w tym wszystkim i no, ja byłam taka poruszona wręcz, bo okazuje się, że no my dopiero odkrywamy i zadajemy sobie wciąż to pytanie związane z czym jest, co to znaczy być kobietą, co to jest ta kobiecość i jakby niejednokrotnie tutaj te gatunki tutaj sobie rozważałyśmy i na różne jakby różnymi wątpliwościami się dzieliłyśmy i tak dalej, ale jak sobie myślę o tym rozszerzeniu nawet samego pojęcia kobieta, które ta wystawa daje, no to pokazuje ten też taki no intersekcjonalny, taki interdyscyplinarny charakter tej wystawy. No i też no to, ten sposób myślenia i to, że nasze przekonania właśnie związane z tym, jak my myślimy, że ta sztuka wyglądała, no wynika też z naszej po prostu niewiedzy i z tego, że no po prostu jak wejdziemy sobie na przykład w Muzeum Narodowym w Warszawie do sztuki XIX-wiecznej, no to mamy tam wszystkich tych Malczewskich, Witkaca i innych mężczyzn, a te kobiety to po prostu gdzieś tam uraczysz tą Boznańską i no, pojawiają się jakieś artystki, no ale to jest tak, że jak kot napłakał, a idziesz do tego MSN-u i się okazuje, że no tej sztuki jest bardzo dużo, ale trudno to jakby gdzieś tam znaleźć, odzyskać. Czasami trzeba dotrzeć do historii tego obrazu i jakby powiedzieć jakby dlaczego on nie wypłynął na szerokie wody, więc jakby no też tutaj nasza ulubiona Sonia Kisza, Histeria sztuki, też pokazuje jakby zupełnie inną historię sztuki i to, w jaki sposób można ją opowiadać.
Tak, to ja uzupełnię, bo zgooglowałam i ta kuratorka, o której nazwiska nie pamiętasz, nazywa się Alison Gingeras. To w MSN-ie wystawa Kwestia Kobieca, można ją oglądać do maja. Ale to, co mówiłaś o tym braku kobiet też w muzeach, to o tym też pisze Leonie Schuller właśnie w tej książce Okradzione. Tylko teraz w moich oczywiście zawiłych notatkach nie mogę znaleźć, ale pamiętam takie coś, że jakieś muzeum ogłosiło taki nabór, że się odezwało do potomków i potomkiń znanych artystek, że czy oni mogliby sprawdzić, czy na przykład nie mają na strychu albo w piwnicy, w domu ich prac i po prostu często te prace się znalazło bardzo dużo, więc to jest w ogóle mega, taka była dla mnie super ciekawostka z tej książki, ale też często po prostu te prace artystek gdzieś są przetrzymywane w magazynach, w jakichś pudłach, w piwnicach, w muzeach i po prostu nie zapisały się te kobiety gdzieś tam na kartach, powiedzmy, kanonu sztuki, no to do wora je i do piwnicy, nie? A prawda jest taka, że no artyści bez względu na płeć, to jakby to jest loteria, czy się zapiszesz, czy się nie zapiszesz. Często tak jest, że no jakby...
No, czyli nie masz pleców, tylko loteria.
Tak, no tak, ale nie masz pleców, nie masz znajomości, nie jesteś synem kogoś, no to masz pecha, tak? Jakby chociażby historia Van Gogha, którego tak naprawdę szwagierka spuścizna po nim uratowała, bo oni pisali te listy tam Van Gogh z tym swoim bratem i ona była właśnie żoną tego brata i po śmierci Van Gogha szybko pojechała po te obrazy i po prostu ona wychodziła, to pokazywała te obrazy i była tak naprawdę jego kuratorką, tak, i pośmiertnie tak naprawdę zadbała o jego sławę. I o takich case'ach też pisze tutaj Leonie Schuller. To są naprawdę fascynujące tutaj biografie.
No tak, ale to też ja mam taką jakąś smutną konstatację, która jakoś we mnie bardzo pracuje ostatnimi czasy, bo no zastanawiam się nad tym, że wiesz, my bardzo dużo mówimy tutaj już od ponad 150 odcinków, odmieniamy te kobiety, kobiecość przez różne przypadki, zastanawiamy się tutaj nad kwestiami tożsamościowymi i staramy się jakoś zgłębić to, jak trochę rozszerzyć te binarną opowieść o świecie. Czasami same się jej chwytamy na potrzeby po prostu jakiejś uproszczonej opowieści i tego, żeby coś wyjaśnić, ale no robiąc przynajmniej wystarczająco często jakiś rewers do tego i mówiąc, że jakby to jest tylko jakby jakaś opowieść, która ma coś unaocznić, ale nie narracja, której chciałybyśmy się trzymać. I tak sobie myślę właśnie o tych też o tych okradzionych kobietach i o tym, jakby jakie ta książka, która jak ja zaczęłam robić research, to ona w ogóle przeszła na rynku wydawniczym polskim bez echa. W ogóle, no ona jest też tak jakbym, szczerze powiedziawszy, jakbym na nią spojrzała na półce, to bym na nią nie zwróciła za bardzo uwagi.
No ale jak wiemy, nie można sądzać książki po okładce.
Oczywiście, że tak, ale no mówię tylko o takim... jakby
tak, rozumiem, co ci chodzi.
O takim feelingu, że wiesz, że są takie książki, że po prostu od razu cię tak przyciąga, a tutaj ja po prostu nie wiedziałabym, że to jest jakby, że to jest tak dobra książka, po którą trzeba sięgnąć i że napisała to no, specjalistka w swojej dziedzinie, też edukatorka, która też no, robi spore zamieszania na swoich mediach społecznościowych, które niestety są w języku niemieckim, więc tutaj za dużo nie mogłyśmy sobie pokontentować, żeby zobaczyć, co tam...
Mój poziom Duolingo z niemieckiego jeszcze mi nie pozwala, żeby słuchać podcastów z autorką tej książki. I rzeczywiście jej media społecznościowe są w całości po niemiecku.
Tak, ale tylko jeszcze dokończę o tej smutnej konstatacji, że ja mam no właśnie te dreszcze związane z tą wściekłością, jak czytam to, jak zostałyśmy okradzione, jak wiele kobiet zostało okradzionych, że ta historia jest taka, że musisz, żeby udowodnić swój punkt, to powiedzieć, no wymień te 10 wynalazczeń, albo no wymień 10 filozofek, wymień 10 pisarek i żeby się ktoś zająknął i powiedział, że no teraz akurat nie pamiętam i że tak sobie myślę, że to my jesteśmy ciekawe kobiet, my jesteśmy ciekawe tego, jak żyją mężczyźni i my mamy w sobie tą ciekawość tego świata, ale jak mamy zapraszać na przykład, no nie wiem, inne osoby, które jakby są spoza naszej bańki, głównie osoby identyfikujące się jako mężczyźni do tego, żeby gdzieś, żeby interesowała ich ta historia kobiet, no to ona nie wynika z jakiegoś takiego, oczywiście są wyjątki, ale chodzi mi o to, że mam takie poczucie, że jakby mężczyźni nie są ciekawi kobiet i oni nie zgłębiają tego, jakby wiesz, co interesuje kobiety i to, co wydaje się, określa się mianem kobiecości, tego, co jest związane z kobietami, czego na przykład dowodzi też niewiedza związana z anatomią kobiet i tego, czym jest owulacja i ten sławny test i tak dalej, że jakby to zainteresowanie związane z tym podziałem na to, co kobiece i męskie, że jest ta kobieca historia i męska historia.
Że to nie działa na korzyść. Bo interesuje tylko tą jedną stronę. No to może właśnie tak jak mówisz, po prostu do,
ja nie wiem.
Do lamusa z tym podziałem. Może po prostu powinniśmy i tak w sumie, bo Leonie Schuller...
Bo męska bardzo... to jest w domyśle uniwersalna. Powszechna.
Tak, ale bo tam, ta końcówka tej książki właśnie Okradzione jest taka optymistyczna bardzo. Pamiętasz?
No że, pamiętam, ale...
Że, bo ona jest taka super, że cała książka jest mega taka przyciężkawa, że po prostu właśnie kolejna historia, nie wiem, to jak żony po prostu tych naukowców, nie? No. Po prostu wiesz, żona Einsteina, która tak naprawdę odwaliła za niego całą robotę, Mileva Maric. Ona po prostu gdzieś przeszła bez echa, jej nazwisko, nikt go nie zna, a ona prawdopodobnie może była nawet bardziej błyskotliwa niż on, tylko po prostu nie mogła studiować, bo musiała prowadzić dom, nie? I takich historii jest tam w tej książce po prostu dziesiątki. I cała książka jest taka właśnie przyciężkawa, że no kolejną tak porobili i po prostu czytasz to i masz ochotę dzwonić tam do tych, co przydzielają te noble i powiedzieć hello, chyba musicie zrewidować po prostu swoją listę noblistów. No, okay. A potem przechodzisz do końca tej książki i po prostu te Leonie Schuller tutaj pisze takie no bardzo optymistyczne zakończenie, że właśnie że zmienia się ta narracja, że odzyskujemy ją, że być może za jakiś czas podręczniki do historii nie będą mówiły, nie będą powielały znowu tej kalki, o której już wiemy, że jest jakby tej bajeczki, o której wiemy, że już jest nieprawdziwa, o podziale właśnie na łowców i zbieraczki, tylko że w tych społecznościach były łowczynie również i byli też zbieracze, że po prostu ludzie się dzielili według talentów, a nie
wojowniczki.
Według... Tak, dzielili się według talentów i według tego, co kto wolał robić, a nie według tego, co po prostu miał między nogami. I być może... Ja oczywiście, moja niepoprawny idealizm i optymizm, ja w to wierzę, że po prostu zaczynamy pisać tę historię na nowo i że za, mam nadzieję, życia mojego synka już te podręczniki do historii będą wyglądały inaczej, że będziemy się uczyć o takiej całościowej historii, a nie tej historii, tak jak mówisz, męskiej, domyślnej, uniwersalnej i tutaj errata, prawda, jeszcze te książki uzupełniają o te białe karty, nie? No ale to jest jakiś proces, najpierw trzeba uzupełnić, żeby potem móc napisać taką wspólną, tak sobie
no
myślę,
tak,
nie?
Ale ona też pisze w tym zakończeniu o tym, że ona sama ubolewa nad tym, że ta walka feministyczna i w ogóle feminizm jest wciąż tak traktowany marginalnie i my same się z tym gdzieś tam trochę spotykamy. I ja mam takie poczucie, że...
No dlatego ciągle gadamy w kółko to samo, feministyczną propagandę.
Bo jak skroluję Instagrama, to mam poczucie, że to jest wszystko bullshit. Że jakby to powinien być w ogóle news of the day. To wszystko, co jest w tej książce, to powinno być... To powinno nas oburzać.
Tak. No. Tak. No.
To powinno nas wkurzyć.
Bardzo. No...
Ale co, jeszcze są, to było a propos pokrzepienia, to ona mówi, że generalnie jak się przyjrzymy obecnej sytuacji geopolitycznej, ilości konfliktów, no to można jakby popaść w taki marazm.
Można.
I można rzec, że jakby jest tylko gorzej i tak dalej. No ale ona mówi to, że cokolwiek jakby, jakkolwiek byśmy nie byli już w tym zdołowani i przyprawieni o mdłości, że już nic się nie zmieni i tak dalej, to ona mówi, że tak. Że nieważne jak bardzo jest to niebezpieczne i jakie będą konsekwencje dla jednostki, to kiedy, że prędzej czy później ludzie zawsze stają w obronie swojego istnienia i wydaje mi się, że ja miałam takie poczucie, że ten przykład związany z Palestyną i tym takim w końcu obudzeniem się trochę nasz społeczeństwa jest takim przykładem na to, ale potem znowu miałam takie zrównanie z ziemią, że to w jaki sposób zachowuje się Izrael, to w ogóle jest jakby tak jakieś antyludzkie, anty w ogóle do pojęcia, że wydaje mi się, że znowu ta energia gdzieś tam związana z tym takim wkurzeniem przerodziła się w takie, no po prostu taką totalną bezradność.
Mm-hmm.
Ona też przypomina o tym, że te prawa mniejszości, a mimo tego, że my jesteśmy większością na tej planecie, to jesteśmy uważane za jakąś tam mniejszość, ale no w ramach, no też są inne mniejszości, takie jak osoby nieheteronormatywne na przykład, że ich prawa zawsze będą kruche i zawsze będzie trzeba ich bronić. Nie będę może ujawniać personaliów tej osoby, ale mój przyjaciel podzielił się ze mną taką refleksją, gorzką, że on ma takie poczucie, że za tam 100 lat na przykład będą się uczyć w podręcznikach do historii czy gdzieś, że XX, XXI wiek to była tylko taka malutka kropeczka w historii wszystkiego, kiedy my myśleliśmy, że odzyskujemy coś i że odzyskujemy tą naszą wolność i że jakby mamy jakąś sprawczość i coś się zmienia na tym świecie, ale że nie umiemy jednak zarządzić tą, nie umiemy tym zarządzić, nie umiemy z tym sobie poradzić, z tą taką wolnością, o której tak bardzo chcemy i że jednak te takie skrajne ruchy będą jakby nadal jakby w mocy i że będzie to tylko jakiś taki, wiesz, glimpse w przeszłości, w historii, w którym będziemy z takim rozrzewnieniem.
Nie, w ogóle nie będzie tak.
Nie będzie tak?
Nie będzie tak. Po prostu będzie global awakening i no nie może tak być. Jest to oczywiście niepokojące. Można się zżygać, jak się patrzy na to, co się dzieje na świecie. Naprawdę, no nic innego nie zostaje. Ale jak to było? Łuk historii napina się w stronę ku sprawiedliwości. Za powolno, zbyt powoli trwa ta, jakby wydarza się ta zmiana.
No.
Z pewnością, ale ja się cały czas będę trzymać tego, że może być źle, a jednocześnie lepiej. I że ja głęboko w to wierzę, że świat się w większości nie składa z mizoginów, homofobów, rasistów, tylko po prostu, że jesteśmy ludźmi. Że ja mam głębokie przekonanie, że świat się składa raczej z przyzwoitych ludzi. I nie musimy mieć dokładnie jota w jotę takich samych poglądów, ale po prostu bądźmy przyzwoici. Więc tamtego twojego pesymistę musisz po prostu chyba wysłać na detoks od current news i czytania książek historycznych. I niech se poczyta takie książki, jak Schuer napisała, jednak z optymistycznym zakończeniem.
No, ale ty masz takie poczucie optymistyczne po tej książce?
Tak, mam, mimo wszystko. I właśnie dlatego mnie to podbudowuje, bo ona się przyjrzała tej historii i her story i wyciągnęła tutaj naprawdę oburzające losy wielu kobiet. I też bardzo ciekawie pisze, cały czas jakby w takim kontakcie ze współczesnością, nie? Mm-hmm. Bo ta końcówka też podnosi takie tematy właśnie jak fake news, jak to, jak właśnie ta nasza wiedza jest w dalszym ciągu konstruowana, jak to, że algorytmy wzmacniają te treści prawicowe, konserwatywne, jak właśnie uczy się sztuczna inteligencja, na bazie czego, do czego ma dostęp, ale ona mimo to, a jest ekspertką i w tym się właśnie specjalizuje, w tym jak ta wiedza jest produkowana i jakie są jej obiegi. Więc mimo tego, że ma tą wiedzę i to obserwuje, to ona wierzy w to, że jednak ten internet w końcu się oczyści i że postępuje to, że jesteśmy coraz, że historia jest pisana coraz bardziej wkluczająco, że grupy mniejszościowe po prostu zdobywają więcej praw, które im gwarantują to, żeby było uwzględnione ich głosy. Więc jeżeli taka specjalistka jeszcze nie straciła nadziei, no to mi też to daje nadzieję. No,
no dobrze, Kasia, ja ci jej nie będę odbierać, bo kimże ja jestem? Jedynie osobą z początkującą afazją.
Ale byście musieli zobaczyć sceptyczną minę Agnieszki teraz.
No bo ja miałam takie poczucie, że pokazywała mi, że naprawdę można załamać tylko ręce, jak patrzy na tą historię.
No. Ale potem, nie jest tak.
Znaczy, to z jednej strony jest tak, że sobie myślisz, że cię to wkurza, a z drugiej sobie myślisz, że Jezu, były takie super kobiety.
No dokładnie, to jest ta druga strona medalu, że też czytasz o nich.
I że w ogóle takie niesamowite rzeczy się działy na świecie i że ja mam jakieś takie poczucie, że tak jak jakimś takim postulatem jest edukacja medialna, no to dla mnie jest postulatem kolejnym przedmiot, który się nazywa dystrybucja wiedzy.
I tak, jakby
jakieś
please.
Takie obalanie tej mechaniki związanej z tego, jak to się dzieje, że kto decyduje o tym, że jakby to będzie oficjalna na przykład wersja.
Tak, tak, tak.
Kto decyduje o tym, że właśnie w taki sposób o tym mówimy, o tym sądzimy, to jest oficjalny przekaz. Jakby
To powinno
jak
być.
Jak to się dzieje?
Przez całe liceum powinniśmy się uczyć tylko takich rzeczy właśnie. Kto decyduje?
I kto ma na to wpływ i dlaczego?
I kiedy powstały też właśnie te bajki, które sobie wciąż powtarzamy, tak? Te oficjalne wersje, kiedy powstały. Ja w ogóle najmilej z całego mojego Erasmusa wspominam taki przedmiot historia chrześcijaństwa, podczas którego uczyliśmy się, jak powstała Biblia. I kiedy którą sektę po prostu krwawo stłumili, bo oni mieli swoją wersję tej historii. Uh-huh. I kiedy powybierali na jakich, wiesz, po prostu zjazdach, synodach, kiedy ustalili, jak będzie ta wiara do końca wyglądała, chrześcijańska.
No.
Ile apokryfów postanowili po prostu wyciąć z tej wersji. I jak sobie o tym pomyślisz, no to tak naprawdę każda wersja każdej historii no jest tylko właśnie jakąś jej wersją, nie? Ej, ale może, że ja bym jeszcze chciała.
No, co byś jeszcze chciała?
No to wymień 10 wynalazczyń.
Nie mam okazję.
A ja mam dodatki.
No to dawaj.
No dobra. No to oprócz tego, że wiadomo, że Maria Skłodowska-Curie musi być pierwsza wymieniona.
Musi być.
Ona też się pojawia tutaj na tych kartkach. To ja już wymieniłam tą Mileve Maric, czyli żonę pierwszą Alberta Einsteina, ale chciałam wymienić je z imienia i nazwiska, dlatego że jak mówiłaś o tym przedmiocie właśnie dotyczącym tego, jak ta wiedza jest konstruowana, no to w ramach tego przedmiotu powinny być też jakby omawiane mechanizmy, które sprawiły, że pewne osoby się na tych kartach nie pojawiają.
Dokładnie, no
nie?
Bo to właśnie o to chodzi w tym przedmiocie.
Tak, no i to właśnie też Leonie Schuller robi, bo ona mówi, no pokazuje, że no i co miała zrobić?
Ona zostanie dziekanką tego wydziału. Dziekanką.
No i ona pokazuje, że no dobra, laski nie mogły, tak naprawdę były jakimś kuriozum na tych uniwersytetach. Było ich na przykład 5 albo 10 na całym uniwersytecie w XIX wieku. Miały, nie wiem, tylko jedną toaletę albo wcale na uniwersytecie.
Właśnie o tym samym teraz sobie pomyślałam.
Bo
nikt nie myślał, że będzie potrzeba, że one w ogóle kiedyś w ogóle nawiedzą ten budynek.
Tak, no to, że jest takie prawo, no i to jest też to, nie? Że to, że jest jakieś prawo, to jeszcze nie znaczy, że jest już równość, nie?
Tak.
Więc one musiały to poniżenie jeszcze tam znosić, musiały być mega wytrwałe, żeby skończyć te studia. No ale oczywiście oprócz tego, że skończyły studia, to dalej jakby te akademie nie miały nic do zaoferowania, bo oni myśleli, że to, że one ukończyły te studia, to już był szczyt. No i to spotkało właśnie te błyskotliwe żony wielu znanych naukowców, bo dla nich tak naprawdę jedyną drogą, żeby móc dalej praktykować naukę, to było wyjść za mąż za jakiegoś w miarę spokoziomka, żeby móc razem z nim prowadzić badania. I Maria Skłodowska-Curie miała spoko męża.
Mhm.
Piotra. No ale Mileva Maric miała trochę mniej spokoziomka Alberta Einsteina. No i często było tak, że oni potem po prostu je, wiesz, wyzywali od oziębłych wariatek, oczywiście znowu wariatek. Najlepiej tylko zamknąć. No więc Mileva Maric.
Yes.
Charlotte Buhler, psycholożka. Cécile Vogt, neurolożka. Liczysz?
Liczę 4.
4, dobra. O matko! Cały rozdział o rodzinie Marksa i jego córkach wybitnych, więc wybitna komunistka Eleanor Marx.
Twoja bestia od teraz.
Tak, ona miała lepsze teorie niż Marx.
No.
Bardziej sprawiedliwe, bo Marx tylko na papierze mówił o wyzwoleniu kobiet, a Eleanor wiedziała, jak to zrobić. Potem są też artystki, Lucia Moholy Nagy, o nim się uczy, o tym Laszlo Moholy Nagy. Pamiętam, że miałam też na studiach, jak była awangarda, a ona udokumentowała prawie cały Bauhaus. I też oczywiście ją okradli. Rosalind Franklin, która zbudowała model DNA.
No.
Jocelyn Bell Burnell, która odkryła pulsary w ogóle w kosmosie. Czajcie to? Nie, no po prostu no same świetne, świetne kobiety. Artystki, naukowczynie, też są tutaj, jest tutaj cały rozdział o oporze, o kobietach walczących. Polski akcent, Ewa Kłobukowska, badania hormonalne i genetyczne ją zdyskwalifikowały z udziału w olimpiadzie, więc też jest rozdział o sporcie bardzo ciekawy.
Tak.
Po prostu just read it. Nie wiem, czy wymieniłam 10.
Nie wymieniłaś 10.
No, ale nie będę zabierać wam przyjemności tej lektury.
To wszystko, słuchajcie, jeszcze przed nami, żeby umieć się o każdej porze dnia i nocy być zaczepionym i wyrecytować. I znać to wszystko bardzo dobrze, bo jakby ta historia, którą tutaj nam proponuje Leonie Schiller i ten sposób uprawiania historii jest w ogóle absolutnie niesamowity. I jeżeli mielibyście przeczytać jakąś taką książkę też, która dałaby wam taki oręż argumentów, to jest ta książka.
Tak.
To jest naprawdę taka książka, która wyposaży was w takie anegdoty i historie, że jak ktoś wam powie, no ale przecież nie było wielkich artystek, że gdyby były, to przecież byśmy wiedzieli. Tak samo było z naukowczyniami i wieloma innymi kobietami, których nie potrafimy wymienić na gruncie różnych dziedzin, czy to sportu. No ze sportem już może trochę lepiej, ale wciąż musimy robić woman-splaining, żeby ktoś zrozumiał. Po prostu tylko przecierać oczy ze zdziwienia, kiedy mówi się o FIFA i innych i innych wielkich pieniądzach inwestowanych w ten męski, wspaniały sport.
Tak. No to co?
Dzisiaj jest odcinek o wszystkim.
No bo ta książka jest też o wszystkim.
Ta książka to jest życie.
Naprawdę jest świetna.
Więc bardzo nas martwi, że przeszła tak niezauważona.
Więc czytajcie. Kupcie wszystkim pod choinkę.
Dokładnie.
Więc zdążycie.
Albo jeżeli do końca roku chcecie zrobić challenge, to czytajcie ją, albo niech to będzie postanowienie noworoczne.
O, tak.
Naprawdę. Bo to jest, nie dość, że to jest świetnie napisane i na końcu jest blubr od naszej wspaniałej Martyny Zachorskiej, pani od Feminatywów, więc ta dziewczyna też wie, co polecać. Mm-hmm. Więc tyle.
Tak, i też chciałam powiedzieć, że jest 100 stron przypisów w tej książce, więc to nie są bujdy wyscane z palca, tylko na wszystko jest źródło.
Na wszystko są papiury.
Także czytajcie to i nie dajcie się okraść z historii kobiet.
I z nadziei.
I z nadziei.
Kasia wam tego życzy. To pa!
Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrubek
i Agnieszka Szczepanek.
Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.